Stalin podczas marcowego spotkania z Kim Il-sungiem zgodził się na podjęcie bezpośrednich rozmów na temat wyekwipowania koreańskiej armii ludowej, co oznaczało przyzwolenie na agresję. Minister obrony Związku Radzieckiego, marszałek Mikołaj Bułganin, w czasie rozmowy z koreańskim dyktatorem 12 marca 1949 roku wyraził zgodę na zwiększenie i przyspieszenie dostaw nowoczesnego sprzętu wojennego dla armii północno-koreańskiej. Przygotowania do wojny rozpoczęły się. Kim Il-sung po powrocie z Moskwy przystąpił do współpracy z Mao Tse-tungiem. W maju wysłał do Chin swojego przedstawiciela generała Kim Il-re z misją poinformowania chińskiego przywódcy o planach zbrojnego zjednoczenia ojczyzny oraz wynegocjowania zwolnienia z armii chińskich wszystkich żołnierzy koreańskich. Powrót do kraju paru tysięcy zaprawionych w bojach ludzi znacznie podniósłby siłę koreańskiej armii ludowej. Mao zgodził się na odesłanie do domu koreańskich żołnierzy, ale nie miał zamiaru przyłączać się do zbrojnej interwencji. Podobnie jak Stalin, obawiał się konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby to południowi Koreańczycy zaatakowali. Wówczas i Chiny, i Związek Radziecki chętnie udzieliłyby internacjonalistycznej pomocy. Dlatego też Kim Il-sung zaczął nadsyłać informacje o przygotowaniach Republiki Korei do wojny. Akcja dezinformowania sojuszników była tak sprytnie przygotowana i prowadzona, że nawet ambasador Sztykow padł ofiarą mistyfikacji i w depeszach, jakie wysyłał na Kreml w maju 1949 roku, wspominał o koncentracji znacznych sił południowo-koreańskich wzdłuż 38 równoleżnika. Jednakże Stalin i Mao Tse-tung nie byli tak naiwni, aby uwierzyć, że słaba Republika Korei zamierza podbić silniejszą Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Świadomość ta nie przeszkodziła im jednak we wspieraniu północno-koreańskich przygotowań. Przełom nastąpił na początku 1950 roku. Prawdopodobnie Stalin uznał, że Stany Zjednoczone są tak zaabsorbowane sytuacją w Europie i nie otrząsnęły się jeszcze z szoku, jakim było dla nich zwycięstwo komunistów w Chinach, że nie zdążą zareagować na szybkie uderzenie przeważających sił północno-koreańskich. Wstępny plan wyprzedzającego uderzenia koreańskiej armii ludowej, opracowany w Fenianie przez oficerów radzieckich i koreańskich w lutym 1950 roku, przewidywał, że wojna zakończy się zwycięstwem Korei Ludowej w ciągu 2 tygodni, a w tak krótkim czasie Amerykanie nie zdążą wysłać do Korei swoich wojsk. Stalin zaakceptował założenia planu, ale w dalszym ciągu nie miał zamiaru posyłać do walki radzieckich żołnierzy. Przyjaciele koreańscy nie mogą liczyć na zbyt poważną pomoc ze strony Związku Radzieckiego, który stanął przed znacznie poważniejszymi wyzwaniami niż problem koreański, oznajmił Kim Il-sungowi, gdy ten w kwietniu 1950 roku przybył do Moskwy. Naszą uwagę i czas zajmuje skomplikowana sytuacja na Zachodzie. Radziecki dyktator nie zabraniał wprawdzie agresji, ale i nie zmienił zdania w sprawie udziału w niej żołnierzy radzieckich. Koreańczycy muszą sami dokonać zbrojnego zjednoczenia kraju, licząc jedynie na bezpośrednie zaangażowanie Chińczyków. Musicie pozostawać w stałym, roboczym kontakcie z towarzyszem Mao Tse-tungiem, doradzał Kimowi. Towarzysze chińscy mają dobre rozeznanie w problemach Dalekiego Wschodu i rozumieją je. Kim nie chciał się już cofnąć. Miał broń, dobrze wyszkoloną i liczną armię oraz polityczne poparcie Kremla. To były atuty, które postanowił wykorzystać, aby skłonić opieszałego Mao do współpracy. W połowie maja udał się z tajną wizytą do Pekinu, gdzie powiedział Mao, że Stalin poparł plan uderzenia na Republikę Korei i liczy na udział Chińczyków w tym przedsięwzięciu. Zaskoczony Mao zwrócił się do Moskwy o potwierdzenie słów koreańskiego dyktatora. Towarzyszu Mao, w rozmowie z towarzyszami koreańskimi Filipow, pseudonim Stalina, używany w korespondencji dyplomatycznej, i jego przyjaciel wyrazili opinię, że w związku ze zmianami na arenie międzynarodowej nie sprzeciwiają się propozycji Koreańczyków zmierzających do zjednoczenia Korei. Ostatecznym warunkiem wyrażenia zgody jest wspólne podjęcie przez towarzyszy koreańskich i chińskich konkretnej decyzji, odpowiedział z Moskwy minister spraw zagranicznych Andrzej Wyszyński. Ta opinia przekonała zapewne ostatecznie Mao, który w konsekwencji zgodził się poprzeć plany Kim Il-sena. 1 czerwca 1950 roku Koreańska Armia Ludowa zakończyła przygotowania do agresji. Termin uderzenia wyznaczono na koniec czerwca, kiedy to w Korei zaczynała się pora deszczowa. Niskie chmury i rzęsisty deszcz miał uniemożliwić amerykańskiemu lotnictwu przyjście z pomocą wojskom Republiki Korei. Plan operacyjny wyprzedzającego ataku zakładał, że siły północno-koreańskie będą posuwać się z prędkością 15-20 km na dobę i w ciągu 22-27 dni zakończą działania wojenne. Tajemnica 38 równoleżnika. Jak to się stało, że wywiad amerykański nie zauważył koncentracji nad granicą 70-tysięcznej armii? W ocenie ekspertów wojskowych zebranie takiej siły, wyposażenie jej i rozlokowanie musiało zająć co najmniej miesiąc, czyli że każdego dnia do nadgranicznych wiosek Republiki Korei dobiegał z północy warkot motorów ciężarówek zwożących paliwo, części zamienne i amunicję do czołgów. Hałasowały ciągniki artyleryjskie, holujące ciężkie działa. Huczały silniki czołgów zajmujących pozycje. Ani amerykańscy, ani południowo-koreańscy dowódcy nic o tym nie wiedzieli. Dlaczego? Pytanie drugie. Dlaczego w dniu rozpoczęcia wojny nie było w Radzie Bezpieczeństwa przedstawiciela ZSRR? Co prawda od początku 50 roku Związek Radziecki bojkotował posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, protestując przeciwko poparciu udzielonemu przez ONZ rządowi Chiang Kai-sheka, ale Stalin, wiedząc o przygotowaniach Korei Ludowej do inwazji, musiał rozumieć, że dalsza nieobecność w Radzie Bezpieczeństwa pozbawia Rosjan możliwości weta i daje Amerykanom wolną rękę w działaniach przeciwko Korei Północnej. Na pierwsze pytanie można odpowiedzieć dość łatwo. Rząd amerykański miał niewielkie pojęcie o sile zbrojnej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej oraz o zamiarach jej władz. Rok przed wybuchem wojny oficerowie amerykańskiego wywiadu wojskowego zostali wycofani z Korei Południowej, a prowadzenie wywiadu przejęła nowo utworzona Centralna Agencja Wywiadowcza. Allen Dulles, jej szef, miał na głowie o wiele ważniejsze sprawy, choćby sytuację w Berlinie, i wiedząc, że prezydent nie przywiązuje szczególnej wagi do Korei, zorganizowanie tam sieci wywiadowczej pozostawił na później. W rezultacie jedynie głównodowodzący wojskami okupacyjnymi w Japonii, generał Douglas MacArthur, miał dość wątłą sieć informatorów w Korei Ludowej. Efektem takiego stanu rzeczy była całkowicie różna ocena sił północno-koreańskich sporządzona przez CIA i MacArthura. Dulles informował prezydenta, że wojska Korei Ludowej liczą 36 tysięcy żołnierzy. Z Tokio zaś MacArthur przysyłał raporty, w których oceniano liczebność Koreańskiej Armii Ludowej na 136 tysięcy. Co za cholerna sprawa, krzyknął Truman, któremu zreferowano te rozbieżności w ocenie. Poślijcie tam kogoś, aby zorientował się na miejscu i niech dostarczy mi prawdziwe dane. J. Van der Poel, oficer CIA, wyjechał do Seulu, gdzie spędził 2 miesiące, jak sam przyznał, bardzo przyjemne, i po powrocie do Waszyngtonu oznajmił, że liczebność sił zbrojnych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wynosi 36 tysięcy żołnierzy. Pomylił się o 100 tysięcy. Korea Północna miała bowiem pod bronią 89 tysięcy żołnierzy armii regularnej – 18 600 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 23 000 żołnierzy w trzech dywizjach rezerwowych. Mogła więc wystawić do boju 130 600 ludzi. Korea Północna miała również 150 czołgów T-34 z działami kalibru 85 mm, działa samobieżne kalibru 76 mm, haubice kaliber 122 mm oraz działa kalibru 76 mm. Lotnictwo północno-koreańskie dysponowało samolotami myśliwskimi Jak oraz szturmowymi Il-10. Ponadto Rosjanie skłonni byli dosłać nowe myśliwce odrzutowe MiG-15, aby w warunkach bojowych sprawdzić ich wartość. Wojska Republiki Korei liczyły 65 tysięcy żołnierzy armii regularnej oraz 45 tysięcy policjantów, którzy jednak nie przeszli przeszkolenia wojskowego. Armia nie miała czołgów, ciężkich dział i samolotów, a działa mniejszego kalibru znacznie ustępowały północno-koreańskim, na przykład armaty kalibru 76 mm produkcji radzieckiej mogły razić cele odległe o 13,5 tysiąca metrów, gdy amerykańskie haubice kalibru 105 mm, którymi dysponowali południowi Koreańczycy, wystrzeliwały pociski na odległość 7600 metrów. Generał MacArthur zapewne doskonale zdawał sobie sprawę z tej dysproporcji sił. Od czerwca 1949 roku do czerwca roku 1950 szef wywiadu jego sztabu sporządził 1195 raportów wskazujących na intensywną rozbudowę sił północno-koreańskich. Obecność oddziałów chińskich na terenie Korei Północnej i przygotowania do ataku. Prawdopodobnie raporty te pozostawały w Tokio na biurku generała Douglasa MacArthura, który miał wszelkie powody, aby nie informować Waszyngtonu o narastającym niebezpieczeństwie. Poczuł się dotknięty, że prezydent, nie dając wiary jego ocenom, przysłał oficera CIA, aby zweryfikował dane wywiadowcze. Co jednak najważniejsze, generał był bardzo niezadowolony z polityki prezydenta na Dalekim Wschodzie. Wielokrotnie protestował przeciwko koncentrowaniu uwagi na Europie kosztem Dalekiego Wschodu. Bezskutecznie. Wiedząc o koncentracji wojsk północno-koreańskich, mógł wprawdzie ostrzec rząd amerykański, ale to niczego by nie zmieniło. Szansa, że prezydent uwierzy w zagrożenie, zwłaszcza w świetle zweryfikowanych danych wywiadowczych przekazanych przez Vanderpoola, była niewielka. Jeżeli nawet tak by się stało, prezydent podjąłby zapewne kroki dyplomatyczne lub zadecydował o wysłaniu nowego sprzętu w celu wzmocnienia armii południowo-koreańskiej. MacArthurowi chodziło natomiast o głębokie przewartościowanie amerykańskiej polityki zagranicznej, o przekonanie ludzi z administracji i kongresu o znaczeniu Dalekiego Wschodu. Wiedział, że politykę jego kraju może zmienić jedynie szok na skalę Pearl Harbor, gdzie w grudniu 1941 roku japońskie samoloty zabiły 2403 żołnierzy, raniły 1178, zniszczyły dwa pancerniki, a pięć innych poważnie uszkodziły, co skłoniło kongres do wypowiedzenia Japonii wojny. Wiedząc o przygotowaniach Korei Północnej do wojny, musiał zdawać sobie sprawę, że słaba armia południowo-koreańska nie wytrzyma naporu nawet przez kilka dni i wojska amerykańskie będą musiały wejść do akcji. Oczywiście pod jego dowództwem. I w tym generał widział największą korzyść. Marzył o urzędzie prezydenta, a najkrótsza droga do Białego Domu prowadziła przez zwycięską wojnę z komunistami. Dlatego zaskoczenie, o jakim generał pisał, wspominając moment, w którym dowiedział się o wybuchu wojny, jest mało wiarygodne. Generał posunął się nawet dalej. Na wieść o wojennych decyzjach prezydenta wyraził oburzenie. Byłem zaskoczony sposobem, w jaki podjęto tę ważną decyzję o zbrojnym wsparciu Republiki Korei. Bez udziału kongresu, do którego kompetencji należy deklarowanie wojny, a nawet bez konsultacji z dowódcami wojskowymi. Tak, Douglas MacArthur rozpoczął grę o fotel prezydencki. Czy mógł posunąć się do sprowokowania władz Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do agresji? Nie ma dowodu potwierdzającego jakiekolwiek działania zaczepne wojsk południowo-koreańskich, z wyjątkiem komunikatu dowództwa Koreańskiej Armii Ludowej, informującego o głębokim odrzuceniu wojsk Korei Południowej. Takie sformułowanie miało wskazywać, że 25 czerwca wojska Republiki Korei przekroczyły granicę na 38 równoleżniku, lecz nie zdołały przełamać obrony północno-koreańskiej, a Koreańska Armia Ludowa po zatrzymaniu wrogich kolumn przeszła do kontrataku. No to jest czysta fantazja. Atak wojsk południowo-koreańskich, nie mających ciężkiej artylerii, czołgów i samolotów, byłby samobójczą głupotą. Korea Północna uderzyła pierwsza. Ale wobec tego, dlaczego w Radzie Bezpieczeństwa nie było przedstawiciela Związku Radzieckiego, który mógłby zapewnić agresji ochronę dyplomatyczną na forum międzynarodowym i zablokować Amerykanom możliwość udzielenia Korei Południowej pomocy pod flagą ONZ? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Rosjanie popełnili błąd w rachunkach. W myśl artykułu 27 Karty Narodów Zjednoczonych wszystkie uchwały w ważnych sprawach powinny być podejmowane co najmniej 7 głosami, w tym głosami 5 stałych członków Rady, czyli Chin, Tajwanu, Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Ponieważ przedstawiciela radzieckiego nie będzie, Rada nie zdoła podjąć decyzji, rozumowali Rosjanie. Ale stało się inaczej. Rada Bezpieczeństwa, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, podjęła uchwałę 7 głosami. 4 stałych członków, czyli Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Chin, Tajwanu, oraz Norwegii, Kuby i Ekwadoru. I jedynie Jugosławia głosowała przeciw. Sekretariat Generalny ONZ wezwał państwa członkowskie do poparcia akcji pomocy dla Korei Południowej. Za głosowało 48 państw, przeciwko 6 państw socjalistycznych i 3 państwa wstrzymały się od głosu. Wojna między dwoma państwami koreańskimi zamieniła się w wojnę między Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną i Organizacją Narodów Zjednoczonych. Gra MacArthura. MacArthur przeszedł wąskim korytarzem łączącym jego biuro z centralą telefoniczną. Minął żołnierza, który na jego widok wyprężył się na baczność i wszedł do pokoju za masywnymi drzwiami. Zawsze przychodził tutaj, gdy miał odbyć szczególnie ważną rozmowę. Uważał, że w tym miejscu nie ma niebezpieczeństwa podsłuchu i przecieku najważniejszych informacji. Telefonista usiłował zerwać się z miejsca, ale generał powstrzymał go ruchem ręki i sięgnął po słuchawkę. Generał Douglas MacArthur, słucham. Wiedział, z kim będzie rozmawiał, ale chciał, aby rozmówca również się przedstawił. John Foster Dulles, usłyszał w słuchawce głos brata szefa CIA, Alena Dallesa, i bliskiego doradcy prezydenta. Jak sprawy, generale? Nie widzę powodów do obaw. MacArthur usiadł na krześle, które podsunął mu telefonista. No, z naszego punktu widzenia to sprawa jest dość poważna. Dulles był wyraźnie zaskoczony beztroską generała. Mamy do czynienia z konfliktem granicznym. MacArthur nie dał się zbić z tropu. Republika Korei powinna wytrzymać napór Korei Północnej. Proszę też nie niepokoić się o naszych obywateli w Korei. Wystarczy, że kilka LST, czyli duże okręty desantowe, dobije do brzegu i zabierze Amerykanów, którzy zdecydują się opuścić ten kraj. Oczywiście cała operacja zostanie przeprowadzona pod osłoną naszych samolotów myśliwskich. No tak, tak, tak. Dulles był wyraźnie nieprzekonany. Zadzwonię później, gdy będzie pan miał dokładniejsze wiadomości na temat sytuacji na Półwyspie. Cześć, cześć. MacArthur odłożył słuchawkę. Kłamał z rozmysłem. Od chwili, gdy otrzymał informację, że mianowano go głównodowodzącym wojskami amerykańskimi na Dalekim Wschodzie, a następnie głównodowodzącym wojskami ONZ, nie miał zamiaru dopuszczać polityków z Waszyngtonu do spraw Korei. Obawiał się bowiem, że zanim uda się wprowadzić do akcji wojska amerykańskie, dyplomaci zawrą pokój, oczywiście na warunkach niekorzystnych dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego zdecydował się osobiście prowadzić nie tylko sprawy wojskowe, ale i polityczne. Jednakże źle oceniał Dallesa, który mógł stać się jego najpoważniejszym sojusznikiem w sprawie koreańskiej. Dulles tuż po rozmowie z MacArthurem zadzwonił do sekretarza stanu Deana Achesona. Jeżeli Korei Południowej nie uda się zatrzymać lub odeprzeć atakujących, wojska Stanów Zjednoczonych powinny wkroczyć do akcji, nawet jeżeli zrodzi to niebezpieczeństwo przeciwdziałania ze strony Rosjan, powiedział. Korea jest ofiarą niesprowokowanego ataku i nasza bezczynność może doprowadzić do kolejnej wojny światowej. Doradca prezydenta nie wyjaśnił, jakim cudem można zapobiec wojnie światowej, rozpoczynając wojnę lokalną. Ale to nie miało znaczenia. Prezydent coraz bardziej był skłonny do przyjęcia takiego rozwiązania, a generał MacArthur zyskiwał coraz większe uprawnienia. Czwartego dnia wojny generał uznał, że powinien z bliska przyjrzeć się sytuacji w Korei. Tylko nie było wiadomo, gdzie będzie mógł wylądować jego samolot. Lotnisko Kimpo pod Seulem od 28 czerwca znajdowało się w rękach żołnierzy północy. Lądowanie w Suwon, położonym w odległości około 30 km od frontu, było ryzykowne. Pozostawał Pusan, odległy o 200 km od linii walki, ale generał uznał, że to zbyt daleko i wybrał Suwon. Do udziału w tej niebezpiecznej podróży zaprosił korespondentów wojennych. Propaganda odgrywała dużą rolę w jego planach. Dziennikarze, którzy dobrze znali MacArthura, patrzyli ze zdziwieniem, jak bardzo człowiek ten zmienił się w ciągu paru dni. Wydawało się, że ubyło mu kilkanaście lat. Zwykle spokojny, a nawet flegmatyczny, stał się nagle nadzwyczaj energiczny. W jego ustach pojawiła się wielka fajka, z którą w przeszłości często fotografował się w czasie zwycięskich bitew na Pacyfiku, a potem na kilka lat schował do szuflady. Japończycy twierdzą, że wyglądam z nią jak wieśniak, odpowiadał, gdy pytano go o ten charakterystyczny przedmiot. Jeżeli nie będzie panów na lotnisku w czasie, na który zaplanowaliśmy start, uznam, że macie ważniejsze zadania, oznajmił na pożegnanie dziennikarzom po krótkiej konferencji prasowej, podczas której przedstawił rozwój sytuacji w Korei. 29 czerwca wszyscy zaproszeni stawili się na betonowej płycie tokijskiego lotniska, gdzie stała Dakota generała, nazwana Bataan. Jednakże szanse, że lot odbędzie się, były niewielkie. Chmury wisiały tuż nad ziemią, a widzialność była równa zero. MacArthur zjawił się jednak punktualnie. Ubrany był w polowy mundur i mimo fatalnej pogody założył okulary przeciwsłoneczne. — Panie generale, nie widzę szans na zmianę pogody. Z kabiny samolotu zeskoczył pilot i podszedł do generała, otoczonego grupą współpracowników i dziennikarzy. — A jeżeli pan musiałby lecieć, to wystartowałby pan? MacArthur wiedział, jak zdobyć uznanie korespondentów wojennych. — No tak, niepewnie odpowiedział pilot. — Ale ja się nie liczę. Tu chodzi o pana, generale. MacArthur uśmiechnął się. — Lecimy więc! — skinął w stronę dziennikarzy, zapraszając ich do zajęcia miejsc w samolocie. Generalski Bataan wystartował w eskorcie czterech myśliwców Mustang. Osłona okazała się bardzo potrzebna, gdyż u wybrzeży Korei pojawił się samotny myśliwiec Jak. Widząc jednak cztery samoloty, które natychmiast zwróciły się w jego kierunku, odleciał na północ, nie podejmując ataku. Tuż po wylądowaniu w Suwon i zapoznaniu się z sytuacją, MacArthur wydał polecenie startu. Tym razem po to, aby dokonać inspekcji z powietrza. Wiele godzin jego samolot krążył nad liniami obrony wojsk południowo-koreańskich. Widok z góry nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do rozwoju sytuacji. Żołnierze Republiki Korei wycofywali się na całej szerokości frontu, niezdolni stawić oporu lepiej wyszkolonym i uzbrojonym oddziałom północno-koreańskim. Według ocen amerykańskich na froncie nacierało już 18 dywizji Korei Ludowej. Następnego dnia generał Ji Pem dotarł na szczyt góry w pobliżu Seulu. Seul był już w rękach wroga, zapisał w pamiętniku. Zaledwie z odległości mili mogłem zobaczyć słupy dymu unoszące się z ruin tego XIV-wiecznego miasta. To był tragiczny widok. Rząd i władze wojskowe Republiki Korei ogarnięte były paniką. Już 27 czerwca stolicę opuścił personel ambasady amerykańskiej i grupa doradców American Korean Military Advisory Group. Drogi i mosty na rzece Han zapełniły tłumy żołnierzy i ludności cywilnej, uciekającej na południe. Nie wiadomo, kto podjął 28 czerwca decyzję o wysadzeniu mostu. Amerykanie dowiedzieli się o rozkazie tuż po godzinie 13, poinformowani przez dowódcę koreańskiej drugiej dywizji. Zadanie zatrzymania saperów zlecono generałowi Chang-kuk. Wiedział, że ma bardzo mało czasu. Wskoczył do jeepa i ruszył w stronę zagrożonego obiektu, jednakże udało mu się dojechać tylko na odległość około pół kilometra. Dalej droga była zablokowana setkami samochodów i wozów konnych oraz tysiącami uchodźców. Generał wyskoczył z jeepa i przeciskając się przez ludzką ciżbę dotarł na odległość 150 metrów od mostu, gdy nagle potężny podmuch rzucił go na mur pobliskiego domu. Dostrzegł, jak w czerwono-pomarańczowym błysku wylatują w powietrze przęsła mostu drogowego, a tuż potem szczątki trzech mostów kolejowych. To był zbrodniczy rozkaz. Około 1000 ludzi zginęło w czasie eksplozji lub utonęło w rzece, zrzuconych podmuchem do wody. Na północnym brzegu pozostało wiele oddziałów, których żołnierze mogli przeprawić się na południową stronę jedynie w pław lub w niewielkich łódkach, co wymagało porzucenia całego ciężkiego sprzętu, którym dysponowali. Tego dnia, 28 czerwca, padł Seul, a do 30 czerwca żołnierze Korei Północnej zajęli tereny na północ od rzeki Han. Z 98 tysięcy żołnierzy, których Republika Korei postawiła pod broń 25 czerwca, 34 tysiące zaginęło lub dostało się do niewoli. Generał MacArthur zdawał sobie sprawę, że tylko interwencja wojsk amerykańskich może uratować zaatakowany kraj przed klęską. W Japonii stacjonowały trzy dywizje piechoty – 24, 25, 7 oraz pierwsza dywizja kawalerii. Natychmiast po powrocie do Tokio generał zażądał od prezydenta Trumana zgody na przerzucenie z Japonii na front w Korei dwóch dywizji –